Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Mieszkania wytchnieniowe i wspomagane, ośrodki dziennego pobytu, asystenci osób niepełnosprawnych i wolontariusze, trenerzy pracy czy informacyjna strona internetowa. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier powiemy, jakie działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą w tym roku finansowane przez miasto Białystok. Zapraszam.
Bez barier.
Wsparcie rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami to najczęściej zgłaszana potrzeba, mówi nasz dzisiejszy gość, pani Marta Wolańska-Sztukiewicz z Referatu do Spraw Profilaktyki i Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych Białostockiego Ratusza. Departament ogłasza konkursy, zleca organizacjom pozarządowym i finansuje różnego rodzaju działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta.
Sporo zadań realizujemy, sporo jest potrzeb. Każda grupa niepełnosprawności ma wiadomo swoje.
Co jest najpilniejszą potrzebą, albo jakie są najpilniejsze potrzeby, jeżeli nie ma takiej jednej konkretnej?
Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, bo to są z reguły już ludzie, którzy mają dorosłe dzieci niepełnosprawne.
Czyli opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Czyli cały czas jest ten problem, że o ile opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, które są w systemie edukacji i są tam wspierane.
To są wspierane, to wsparcie tych rodziców i osób, które opuściły już system edukacji jest wskazane bardzo.
Cały
i bardzo
czas
jest potrzebne.
Jest niedoopiekowany. I co przede wszystkim?
W związku z tym powstały... Tak zacznę może od końca, tak? Które to były najnowsze. Zanim wszedł program opieki wytchnieniowej ministerialny, z którego miasto zresztą też korzysta, to powstały w mieście mieszkania wytchnieniowe. Pierwsze mieszkanie to było mieszkanie dla osób z autyzmem w formie pilotażu i potem powstało kolejne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i trzecie jest dla wszystkich pozostałych osób z niepełnosprawnościami.
Mieszkanie wytchnieniowe to jest takie mieszkanie, które zapewnia 24-godzinną opiekę osobie z niepełnosprawnościami, tak, po to, aby opiekunowie, rodzice mogli odpocząć, pozałatwiać swoje sprawy, pojechać do sanatorium, tak, pójść do lekarza. I takich mieszkań w tej chwili w Białymstoku jest.
Są trzy.
Są trzy.
Są trzy, bo nie ma możliwości połączenia w jednym czasie osób z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną.
Była taka próba,
ale to
okazało
nie,
się, że
te osoby potrzebują zupełnie innej opieki i potrzebują swojego opiekuna, swojego środowiska i tak jest im lepiej i łatwiej.
Już jakiś czas działają te mieszkania. Czy one się sprawdzają? Czy
bardzo.
My wiemy, że jest zapotrzebowanie, natomiast czy jest odwaga opiekunów, tak, żeby z nich korzystać?
Tak, rodzice coraz chętniej, coraz częściej. Wiem, że są kolejki.
Ufają.
Ufają tym organizacjom, bo to dwie organizacje w sumie prowadzą. Jedna organizacja to są aktywni, którzy mają duże mieszkanie, chyba dla 7 osób i oswoić świat. To jest mieszkanie dla autystów i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dwa osobne mieszkanie. Jest duże zainteresowanie. Rodzice na weekendy, bo to nie tylko wyjazd do sanatorium czy planowany zabieg w szpitalu, ale też na weekend gdzieś złapać takiego oddechu i dystansu. Potrzebują i korzystają z tego.
Początkowo nie było to takie oczywiste.
Było to trudne, tak, ale rodzice się przekonali.
Czy będziecie otwierać jeszcze kolejne mieszkania? Czy jest takie zapotrzebowanie, żeby rozładować te kolejki?
Na razie nie mamy takiego sygnału, natomiast korzystamy z programu Opieka Wytchnieniowa, z programu ministerialnego. W tym roku złożyliśmy po raz trzeci wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie ministra do 12 lutego.
Czyli już na dniach.
To jest opieka, którą świadczą, też zlecamy to w formie konkursu, świadczą to organizacje pozarządowe, głównie w miejscu zamieszkania. Tutaj też wchodzą w grę dzieci. Do tej pory były to 4 organizacje, 3 świadczyły w miejscu zamieszkania i jedna w formie pobytu dziennego.
Czyli miejsce, gdzie można
przywieźć swojego, to miejsce pobytu dla dorosłych było akurat, ale dzieci korzystają w miejscu zamieszkania. I też jest to potrzebne, też rodzice dopytują. Dorosłe dzieci czy małe dzieci, nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są mobilne i rodzice są w stanie dowieźć do mieszkania więc bardzo są zainteresowani wsparciem w miejscu.
Pani Marto, kiedy zaczynał się ten program i pierwsze takie działania były w mieście podejmowane, było dużo nieporozumień, jeżeli chodzi o zakres tej pomocy, której udziela się w ramach tej opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Czy tutaj coś się zmieniło? Czy tutaj już wiadomo, za co się płaci, za co się nie płaci?
Myślę, jakie rodzice konkretne już tak wiedzą o
usługi,
tym.
Dlatego że tam były problemy, na przykład kto płaci za dojazd, czy czas dojazdu jest wliczany do czasu opieki.
Za czas dojazdu pokrywamy tak samo. Podobnie jak ze środków ministerialnych, tak? To jest wszystko w cenę wliczane.
I także już nie ma problemów tego, że opiekunowie są wykorzystywani do prac
już
domowych.
Tak,
bo
ale
to też
był,
czasem
tak, był to problem.
Był to problem.
Niezrozumienie, więc tak, ale już teraz nie ma. Opiekun przyjeżdża do osoby, żeby ten prawny opiekun mógł wyjść albo posiedzieć w pokoju obok, jak sobie życzy.
Jeżeli jesteśmy przy mieszkaniach, to mamy też takie mieszkania, w których osoby z niepełnosprawnością albo z chorobami,
z zaburzeniami,
psychicznymi uczą się samodzielnego życia. Ten program najpierw był pilotażowy, potem nie był pilotażowy, zmieniało się to praktycznie co roku. Były mieszkania, nie było mieszkań. Jak to w tej chwili wygląda?
W tej chwili mamy dwa mieszkania treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną i dwa mieszkania adaptacyjne.
Czym się one różnią?
Mieszkanie treningowe, więc osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami przechodzą trening, czyli uczą się funkcjonować w środowisku i integrują ze społecznością lokalną. Tam się przygotowują pod okiem specjalistów do samodzielnego życia. Po takim treningu jest możliwość skorzystania z mieszkania adaptacyjnego.
Kiedy już ta opieka nie jest
taka niezbędna i mamy dwa mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które już pracują, mają jakieś źródło dochodu, są w stanie ponosić część opłat za te mieszkania i są też jako osoby oczekujące na swój lokal już. Stoją w tak zwanej kolejce
w zarządzie
mienia komunalnego, tak, oczekują na przydział lokalu.
Czyli już są prawie gotowe ponosić
prawie gotowe,
odpowiedzialność za swoje życie. Ile osób z nich korzysta? Znaczy, ile osób korzysta z tych mieszkań treningowych? A ile
w mieszkaniu treningowym w jednym są chyba 3 osoby, w drugim 4. I 3 osoby mogą korzystać jednocześnie z mieszkań adaptacyjnych.
Jak wygląda właśnie odpłatność? Powiedziała pani, że w mieszkaniach adaptacyjnych część opłat ponoszą
sami mieszkańcy,
w mieszkaniach treningowych czy jest to...
Nie ma odpłatności. Miasto pokrywa koszty.
Zawsze był wielki problem, też bardzo szeroko dyskutowany, dlatego że rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami psychicznymi od lat mówią o potrzebie mieszkalnictwa wspomaganego, właśnie takich mieszkań treningowych, w których można by było próbować swojej samodzielności pod okiem opiekunów, specjalistów, terapeutów i trenerów. Jest to zrozumiałe, dlatego że rodzice są świadomi, że mają coraz mniej sił, obawiają się o los swoich dzieci. Te osoby, które byłyby w stanie podjąć odpowiedzialność za swoje życie, bardzo chętnie przekazałyby do takich mieszkań treningowych, mieszkań wspomagalnych. No ale zawsze sprawa rozbijała się o koszty, dlatego że już mniej chętnie chcą rodzice uczestniczyć w pokrywaniu tych kosztów.
To wygląda tak, że rodzice by chcieli, ale często jest też tak, że ten zasiłek opiekuńczy plus renta tej osoby to jest znaczny udział w dochodzie. I oddając, kiedy idzie ten podopieczny do mieszkania wspomaganego, no to bierze ze sobą swoją rentę, a rodzice tracą zasiłek, więc to jest duży problem. Nie wszystkich oczywiście, ale...
No tutaj
tak
trzeba, bardzo,
bardzo
ostrożnie wyważać, bo na pewno mieszkania wspomagane są potrzebne, ale też nie mogą doprowadzać do tego, że opiekunowie osób niepełnosprawnych pozostają przynajmniej przez jakiś czas z niczym. A jak długo może być osoba w takim mieszkaniu wspomaganym? Czy ono jest treningowe, czy ono jest adaptacyjne?
W mieszkaniu treningowym to są 3 miesiące.
To nie jest dużo, bo wiemy o tym,
trwa około 3 miesięcy.
Wiemy o tym, że wszelkie działania, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami psychicznymi, potrzebują bardzo długiego wspomagania. No, 3 miesiące to nie jest,
to jest zwykle trening,
wystarczająco. Tak. To jest krótki trening. I jeżeli dalej nie wiadomo, co z tym zrobić, no to są to po prostu starania i pieniądze wyrzucone.
No, rodzice widzą tak, że dziecko wychodzi i wraca z nowymi umiejętnościami. Różnie to bywa, tak? Niektórzy nadal próbują wyręczać to swoje dorosłe, niepełnosprawne dziecko, a niektórzy pozwalają mu funkcjonować z nowymi umiejętnościami.
No tak, najlepsze wyjście to by było mieć już mieszkanie dla swojego dziecka, skierować na trening pod okiem fachowców i wprowadzić już do mieszkania, ale to jest też bardzo często poza możliwościami finansowymi rodziców czy opiekunów. Więc trochę mamy tutaj zamknięte koło. Nie macie problemów z naborem do tych mieszkań treningowych?
Z tego co wiem, to nie ma.
Mamy też cały szereg działań związanych ze wsparciem osób na przykład z niepełnosprawnością ruchową, czyli tutaj cały system
mamy asystencki.
To tak. Już od lat funkcjonuje.
Już ponad 10 lat na pewno.
Czy ten system się zmienia, czy cały czas pozostaje niezmienny?
Mamy tę asystenta osoby niepełnosprawnej, prowadzi to Fundacja Impuls.
Też już od wielu
tak,
lat.
Tak, od 10 chyba. Mają doświadczenie.
Doświadczona. Cieszyli się dość dużym zainteresowaniem
nadal
w pewnym momencie.
Tak. Nadal się
cieszą. Był tam już stały krąg klientów.
Tak, cieszą się i wiem, że ludzie z tego korzystają, są zadowoleni. Mamy do tego... Stowarzyszenie My dla Innych prowadzi wolontariusza osoby niepełnosprawnej. Asystenci osoby niepełnosprawnej to są wyszkoleni asystenci, którzy pomogą dotrzeć do lekarza na zakupy, wniosą wózek w zależności od tego, jaka jest potrzeba, pójdzie jeden bądź dwóch. Natomiast wolontariusz osoby niepełnosprawnej to są osoby chętne do pomocy i wspierają w takich prostych czynnościach. Czy trzeba może jakiś porządek w domu, czy
po prostu
posiedzieć, książkę poczytać, tak? Coś pomóc przygotować. I tu nie trzeba mieć specjalistycznego przygotowania.
Z tego co wiem, wolontariat Stowarzyszenia My dla Innych nie zaprzestał swojej działalności nawet w czasie pandemii. Tak. A czy macie jakieś sygnały, jak to jest z asystentem osoby niepełnosprawnej?
Działa w tej chwili jak najbardziej.
I zima jest to bardzo potrzebne w tej chwili.
Tak, działają oczywiście.
Stan epidemii nie...
Nie zatrzymał. Był na początku, jak wszystko stanęło, to był ten krótki okres. W tej chwili działają...
Czyli cały czas można
tak,
się
można dzwonić,
zgłosić
umawiać,
na
tak,
stronie
prosić,
internetowej,
tak.
są
numery telefonów.
Także. Tam trzeba co prawda mieć zaświadczenie.
Tak, bo to jest do osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem.
O stopniu niepełnosprawności, odpłatność jest
tak, 2 złote za godzinę.
Niewielka. Cóż jeszcze niepełnosprawnym mieszkańcom i ich opiekunom proponuje Departament Spraw Społecznych?
Ośrodki wsparcia dziennego. Pobytu dziennego, tak? Bo mamy dzienny pobyt dla osób dorosłych z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Jest tak, dzienny ośrodek pobytu dla osób z autyzmem prowadzi Fundacja Oswoić Świat.
To jest
placówka dla 14 osób.
I to jest placówka dla dorosłych.
Dla dorosłych, tak. Podkreślamy, że to jest dla dorosłych osób z autyzmem i zwykle z zespołem tam, Aspergera.
Zwykle są tam osoby dorosłe z dość poważnymi zaburzeniami całościowymi. Jest to rzeczywiście ogromne wytchnienie dla opiekunów, rodziców, którzy mogą bezpiecznie pozostawić swojego podopiecznego, zająć się pracą. 8-godzinny pobyt
pod wykwalifikowaną opieką zostają.
Tam bardzo często jest opieka 1:1 nawet, ponieważ
tak,
przy tego typu zaburzeniach jest to absolutnie niezbędne.
do tego
trochę
mamy.
Trochę inaczej wygląda to
przy osobach z niepełnosprawnością
intelektualną. Tam już są
trochę, no może nie jeden na jeden, tak, jest tych opiekunów kilku, natomiast w dwóch miejscach jest ośrodek prowadzony, bo jest duże zainteresowanie też rodziców, więc Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni ma jedną siedzibę na Staszica, drugą na Hetmańskiej.
Chyba jeszcze mają trzeci w planach.
W planach był trzeci, z tego co wiem, także...
I kolejne, dlatego że strategia Stowarzyszenia Aktywni jest taka, aby te ośrodki znajdowały się jak najbliżej miejsca zamieszkania, aby nie były to duże ośrodki, co się bardzo dobrze sprawdziło w czasie epidemii, ponieważ te nieliczne grupy mogły funkcjonować bezpiecznie. Cały system tych ośrodków pobytu dziennego się w Białymstoku rozrasta i to jest
fajne. Oprócz oczywiście istnienia warsztatów terapii zajęciowych i środowiskowych domów samopomocy, to jest bardzo potrzebne. Mamy też ośrodek wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, także to jest Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, prowadzi klub pacjenta Przystań.
Tam też bardzo doświadczona organizacja, placówka, także nie przestała funkcjonować
w pandemii.
Bardzo też aktywnie prowadzi wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. I jest jedyną tego typu placówką
w mieście. Nadal wspieramy, bo to też jest wieloletnie już zadanie. Dzieci i młodzież oraz dorośli z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym. To zadanie prowadzi Jasny Cel. No i cóż nam jeszcze zostało? Trener pracy, Stowarzyszenie My Dla Innych, czyli uzupełnia integrację społeczną i poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami poprzez to zatrudnienie wspomagane. Na otwartym rynku pracy szukają.
I mają całkiem spore,
doświadczenie sukcesy, i sukcesy.
Udaje się im znaleźć zatrudnienie i utrzymać.
Tak, i osoby z niepełnosprawnościami utrzymują to zatrudnienie.
Co jest bardzo ważne, Stowarzyszenie My Dla Innych prowadzi także swój aktywności zawodowej, ale to jest inna działalność, natomiast trener pracy jest to taka osoba, która jest do tego przygotowana, aby zmotywować osobę niepełnosprawną. To jest
wskazać jej mocne strony,
w
którym kierunku szukać zatrudnienia, pomaga.
Znaleźć zatrudnienie, przygotować też pracodawcę i współpracowników do tego, aby
podjąć współpracę z osobą z niepełnosprawnością.
Czyli przygotować całe środowisko.
Całe otoczenie, tak.
Pani Marto, co roku w okolicach listopada, grudnia odbywają się konkursy.
Tak.
Na jakiej zasadzie decydujecie, które działanie prowadzić, które działanie finansować bardziej bądź mniej? Jak ocenić, czy dana organizacja właściwie prowadzi i realizuje to działanie, jest skuteczna i podopieczni są zadowoleni, czy też przekazać to innej organizacji, to zadanie. To zwykle budzi dość dużo emocji.
Od tego jest komisja, tak, oceniająca. Do otwartego konkursu ofert mogą złożyć ofertę wszystkie organizacje. To nie jest powiedziane, że jak ta organizacja prowadziła w tym roku, to w przyszłym roku też już będzie to robić. O ile jest to roczna umowa, tak, bo staramy się, żeby to były umowy wieloletnie. Przynajmniej w tych dużych zadaniach, bo daje nam to pewność.
I to jest bardzo dobra
ciągłości.
Zmiana.
Było roczne, w tej chwili to są trzyletnie umowy.
To było bardzo stresujące dla samych organizacji.
Dla organizacji, bo tak muszą zatrudniać ludzi.
Przygotowywanie działań dla osób niepełnosprawnych, które trwają rok, to jest nic.
No w związku z tym są to umowy wieloletnie. Przy tych dużych działaniach oceną oferty złożonej zajmuje się komisja. W składzie komisji zawsze są członkowie organizacji pozarządowych. Nie tylko pracownicy urzędu. I czytają oferty, porównują, sprawdzają ceny. Zdarza się tak, że wnoszą swoje uwagi. I organizacje, którym zostanie przyznana dotacja, składa korektę. Ale to jest wszystko na etapie konkursu rozstrzygane przez komisję. To nie jest tak, że urząd podejmuje sam takie decyzje. Natomiast jeżeli widzimy, że duże zadania cieszą się powodzeniem, to należy je kontynuować. Nie można raptem skończyć.
Tak kilka razy się niestety zdarzyło z różnych przyczyn. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
W tym roku udało nam się utrzymać mimo pandemii najważniejsze zadania, te największe, i nie wiem jak będzie, zobaczymy. Może coś w połowie roku się jeszcze wyklaruje na jakieś dodatkowe działania. W tej chwili jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się utrzymać te najważniejsze.
Czyli jest tak biednie, że żadnych nowych planów, żadnego wzbogacania oferty?
Na razie nic nie możemy zrobić, bo mamy tylko na te działania wieloletnie.
Od wielu lat rozmawiamy tutaj i też kilkakrotnie z dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych naszego ratusza w Białymstoku, panem Adamem Kurlutą, o tym, że jest potrzeba zorganizowania w mieście punktu informacyjnego, centrum informacyjnego dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. I jakoś od wielu lat nie bardzo się to udaje.
Punktu może nie ma, natomiast w ramach budżetu obywatelskiego był projekt strony internetowej. Strona nazywa się Bidon, czyli Białostocki Informator dla Osób Niepełnosprawnych. I na tej stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje, które osoby niepełnosprawne bądź rodzice czy opiekunowie tych osób potrzebują. Ta strona jest administrowana i aktualizowana przez Fundację Impuls.
Są tam tylko informacje dotyczące systemu, czy też są bieżące informacje?
Bieżące też są.
Co się dzieje.
Tam są odnośniki, tak, jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, jest zainteresowany udziałem w warsztacie terapii zajęciowej, to na pewno tam znajdzie wszystko, co jest potrzebne.
Pani Marta, a co by się marzyło?
Na pewno mieszkania wspomagane.
Więcej mieszkań wspomaganych.
Tak, na pewno więcej mieszkań. Środowiskowy dom samopomocy bądź coś w tym stylu dla osób z autyzmem. Myślę, że chciałabym, żeby było więcej pieniędzy też na integrację społeczną, tak, żeby przeciwdziałać wykluczeniu tych osób. Bo to trzeba też tak zwanej zdrowej części społeczeństwa pokazać, że ci ludzie są fajni, z energią i dużo sobą reprezentują i trzeba dać im szansę.
Ja dziękuję pięknie. Naszym gościem była dziś pani Marta Wolańska-Sztukiewicz z referatu do spraw profilaktyki i osób niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A ja dziękuję też za uwagę i do usłyszenia za tydzień.